Pies Mateuszy.
Cześć, siemanko, dzień dobry.
Siema, witamy, mam nadzieję, że w podcaście, który będzie również wideo wersją. Co prawda, jak możecie zauważyć po nagraniach albo chociaż po shortach, kamerka obecnie jest kamerką wbudowaną w laptopa, ponieważ lustrzanka tudzież capture card odmawiają posłuszeństwa, testujemy różne opcje i na dzisiaj jest to opcja 2010 rok. Witam, zapraszam. Ziarnistość i takie sytuacje.
Niby trener, a sprzęt odmawia posłuszeństwa.
No nie, bo tak to jest właśnie, bo nie w sprzęcie, kurwa, nie w sprzęcie leży dobry trener, tak? Zresztą dzisiaj w sumie o tym będziemy rozmawiali. Może nie o trenerze,
to powiedziałem.
Nie o sprzęcie. Mogłeś nie mówić i wyszłoby, że to wiesz, spontanicznie, a nie. Wszystko scenariusz.
Ja wszystko muszę zepsuć, wszystko muszę zepsuć.
Standard, kurde. Będziemy rozmawiać o tym, z czym się je nasze zawody behawiorysty i trenera. Nie, no o tym, co robimy. W dużym skrócie.
Tak, i nie mówimy tu wcale o zawodach życiowych.
Zbyt wiele, żeby zliczyć na palcach jednej dłoni.
Tak. Tak. Ja w ogóle chciałem jeszcze powiedzieć, że bardzo dobrze jest, tak jak zaczęliśmy nagrywać i pojawił się start recording, to ja poczułem jakieś takie ciepło w środku, bo dawno nie nagrywaliśmy odcinka. Mieliśmy kilka prób, ale one szybko się psuły przez jakość nagrania i jakoś tak jak zobaczyłem start record, to poczułem tak, o fajnie, nagrywamy znowu, także good to be back.
No, pogadaliśmy sobie też trochę, bo ponad godzinę siedzimy i pierdzielimy o różnych głupotach.
No i klasyk.
Klasycznie, więc faktycznie troszeczkę taki powrót, mimo że...
Tak, no bardziej tak nawet jak w pierwszych odcinkach, które nagrywaliśmy, bo tam gadaliśmy najwięcej przed podcastem, potem chcieliśmy to skrócić i wiesz, nagrywać szybko, w sensie, żeby nie gadać długo przed, tylko po.
No, bo to się robiły sześciogodzinowe godzinne spotkanie. Nagrania, nie? No.
Tak, ale teraz poczułem jakoś tak, o, fajnie, naprawdę, fajnie, tęskniłem.
Ja będę do was mówił troszeczkę tak z góry, w sensie mówić będę normalnie, ale może będziecie mi widzieć troszeczkę bardziej z góry, zobaczymy jak to
no,
będzie wyglądało.
Czyli wychodzi na to, że patrzysz na wszystkich z góry i...
Całe życie.
Całe życie.
Dobra, zaczniemy sobie od tego, o czym w sumie przed chwilą jak rozmawialiśmy, stwierdziliśmy, że chcemy mówić jak najmniej, bo chyba już wiecie, że praca behawiorysty jest dla nas dużo bardziej istotna niż praca trenera, ale jest nieodłączne, te dwie rzeczy ze sobą są nieodłączne po prostu, więc chcemy wspomnieć troszeczkę o trenerstwie, o tym jak to wygląda, ale nie ma w tym nic magicznego moim zdaniem. Może na samych treningach ludziom się tak czasami wydawać, bo rozumiemy psa, wiemy jak coś tam robić i jak coś pokażemy, to nagle człowiek może mieć takie o kurde, coś tam, cokolwiek, ale to nie jest nic ciekawego do opowiadania, na podcaście szczególnie, nie?
Też tak uważam, no tak jak wspomniałeś wcześniej przed rozpoczęciem nagrywania, że ja pozwolę sobie użyć twoich słów, że praca trenera taką, jak wydaje wam się, że jest, jak sobie wyobrażacie pracę trenera psów, to mniej więcej tak to wygląda w rzeczywistości. Nie? W sensie tutaj nie ma dużych odstępstw, nie ma jakichś nie wiadomo jak wielkich rzeczy, ekscesów, ani nic takiego. Po prostu kiedy robimy zajęcia treningowe, to potrzebujemy wiedzieć, jak pogadać z ludźmi, żeby wypełnić trochę czas spotkania, no bo nie ćwiczy się z psem przez bitą godzinę na przykład, tylko trzeba też umieć rozmawiać, tłumaczyć to, co się dzieje i tak dalej. No i pracujemy z psiakiem, pokazujemy na psia, a potem instruujemy ludzi, więc tak wygląda praca trenera psów.
No, z racji, że to się wszystko przeplata, to tak jak w trakcie konsultacji możemy mówić o jakichś komendach, konkretnych rzeczach, bo coś jest słabe, nie? I tutaj, żeby nie pomylić, że komendami będziemy behawioralnie gdzieś tam działać, nie? Ale możemy wprowadzać elementy treningu, na przykład, nie wiem, gdzieś elementy nosworku na przykład zalecane jako przy lękowym psiaku, żeby troszeczkę, który na dworze w ogóle nie węszy na przykład, nie? Żeby troszeczkę rozruszać tą umiejętność. Tak samo w trakcie zajęć treningowych poruszamy elementy behawioralne. To, co Mati mówił, że porozmawianie z klientem, często leżą rzeczy nietreningowe, nie takie, które dany klient wykona albo nie wykona, tylko często właśnie to podejście, sposób, w jaki się człowiek zwraca na przykład do psa. Nie?
Dokładnie tak.
To takie rzeczy. Wiadomo, im więcej ma się sprzętu, a jak wiecie, więcej sprzętu, mniej talentu, to może być troszeczkę ciekawsze, że tak to określę, w sensie jeżeli mamy plac treningowy, możemy postawić sobie tam 16 stacjonat do agility, dodatkowo wziąć, nie wiem, rękaw do obrony i nie wiem, jakieś tam inne wymyślne cuda i okej, no ale nie będziemy przecież przez to przechodzili, nie?
Tak.
Więc myślę, że tyle o treningach. Nie wiem, czy tutaj dokładnie jest coś do jakiegoś powiedzenia. Trening dla mnie, jeżeli mam czas na przykład teraz wieczorem i ktoś i ochotę i ktoś, kto mieszka na mojej ulicy, dzwoni do mnie, że ma tylko dzisiaj godzinę w tym tygodniu i chciałby zobaczyć, jak wygląda trening z psem, czy jestem w stanie z nim pójść i pokazać mu maszyniaka, który nie umie nic, jestem w stanie to zrobić bez problemu i to nie będzie skutkowało na treningu. W sensie na jakości tego treningu. Nie zrobię czegoś takiego z zajęciami behawioralnymi. Ja tak muszę jest mieć ankietę, o której będziemy mówić, minimum 24 godziny przed spotkaniem.
Mm-hmm. No to zacznij już. Jak już zacząłeś mówić, co potrzebujesz jako behawiorysta, to powiedz.
W sumie tak, jak wygląda nasza praca? Nasza praca zaczyna się oczywiście gdzieś tam od skonsultowania mailowego, telefonicznego, nie wiem, SMS-owego, o co w ogóle chodzi, nie? Ludzie czasami zwracają się, sami nie wiedzą, po co się zwracają. Czy zwracają się o trening, bo o to często nie wiedzą nawet w trakcie jakby zajęć, nie? Mhm. Czy na konsultację behawioralną. Oczywiście, jeżeli mówimy o jakichś tam istotnych rzeczach, które widać na pierwszy rzut oka, że to jest kwestia behawioralna, ale zdarzy się, że ludzie, nie wiem, mają narowistego psa i który strasznie się rzuca i w ogóle, po czym okazuje się, że pies jest szczeniakiem, nie wiem, albo rocznym psiakiem, który ciągnie, bo wychodzi na metrowej smyczy i wychodzą takie kwiatki, że na konsultacji behawioralnej nagle okazuje się, że połowę to jest przegadywanie takich basicowych totalnie rzeczy. Nie?
Tak.
Ale to jest ten pierwszy element, czyli w ogóle dowiedzenie się, o co chodzi klientowi, co to jest za pies i z czym są problemy. I później przechodzimy do ankiety i tutaj Mati opowie, jak to wygląda u niego, bo u mnie jest troszeczkę inaczej na przykład.
Mhm. No to jeśli chodzi o ankietę behawioralną, to u mnie jest tak, że ja mam po prostu taki dość prosty formularz Google'a, kilka podstawowych rzeczy o psie. I ja przed konsultacją zbieram tylko to, a szczegółowy wywiad robię na konsultacji. I w międzyczasie, kiedy zadaję klientom pytania, to tłumaczę też rzeczy, które są na bieżąco do wytłumaczenia. A z tego, co się orientuję, to ty, Mati, masz trochę bardziej rozbudowaną ankietę przed konsultacją.
Można powiedzieć, że ja mam nawet dwie ankiety, bo jeżeli zgłaszasz się przez stronę, to automatycznie musisz wypełnić taki mini formularz. I tam jest podział jakby właśnie na konsultacje behawioralne, indywidualne zajęcia czy tam grupowe i właśnie w tej sekcji konsultacji behawioralnej jest taki mini formularz, w którym oprócz swoich danych psa wypełniamy, jak mniej więcej wygląda problem. Później tak naprawdę przed spotkaniem ja wysyłam ankietę do wypełnienia, taką głębszą i często na samych zajęciach ona jest jeszcze bardziej pogłębiana. Czyli jeżeli dla mnie coś było niezrozumiałe albo mam jakieś wątpliwości, to dopytuję o to, ale też tak naprawdę ankieta dla mnie jest troszeczkę takim scenariuszem początkowym samego spotkania, bo ja mam wtedy otwarty telefon, przejeżdżam i upewniam się, że wszystko jest na pewno dopowiedziane, że ktoś czegoś nie pominął albo, bo bardzo często, tak myślę, że 99% ankiet jest wypełniana przez jedną osobę. A jeżeli mamy więcej niż jedną osobę, to często zdania się różnią, różnią się doświadczenia z psem i nagle się okazuje, że no ale u mnie tego problemu nie ma i mamy nagle jakiś X, który trzeba zacząć gdzieś tam uwzględniać i zastanawiać się, dlaczego tak jest albo dlaczego to zachowanie nie występuje. Nie?
Tak, no i to też jest ważny aspekt, który teraz poruszyłeś, bo myślę, że ty jak i ja też zawsze jak idę na konsultację behawioralną, to chcę, żeby byli wszyscy domownicy, w sensie wszystkie osoby zajmujące się psem, a nie tylko jedna osoba. To jest dla mnie ważne i kluczowe, szczególnie na tej pierwszej konsultacji. Można nie liczyć dzieci, w sensie jeśli to są jakieś małe dzieciaki, to nie ma problemu, żeby ich nie było, bo obowiązek opieki nad psem spoczywa na rodzicach, chyba że jest to jakiś tam rodzaj problemu, który gdzieś mi w głowie świeci lampka, że zachowanie dzieci względem psa mogło być przyczyną tego problemu, no to wtedy też chcę zawsze, żeby dzieci były, bo dużo można zauważyć w trakcie konsultacji tego, jak się dane osoby zajmują psiakiem. No więc Mati ma szerszy wywiad przed konsultacją, ja ten szerszy wywiad robię w trakcie. Też z tego względu u mnie, że jakby więcej widzę po człowieku, jak mu zadaję pytanie i on mi odpowiada, niż kiedy czytam to na papierze. I od początku miałem taki przyjęty schemat, że ten szeroki wywiad w trakcie. Plus nagrania, nie? Ty też, Mati, pewnie prosisz o przesłanie nagrań?
Zależy od problemu, nie?
Okej. No bo ja mam tak... No, śmiał się.
No bo jeżeli chodzi o rzeczy, które... Ja pierdzielę, Boże Święty, przepraszam Was. Prawie straciłem lustrzankę. Bo jeżeli chodzi o rzeczy, które jestem w stanie zaobserwować na konsultacji, no to nie mam potrzeby. Chyba że okazuje się, że na przykład pies się zachowuje kompletnie inaczej, co zdarza się na takich konsultacjach, co pewnie za chwilę poruszymy, ale w takich wypadkach na przykład nie potrzebuję nagrań. Nagrania są mi niezbędne w momencie, w którym na konsultacji w ogóle nie występuje to zachowanie, co się zdarza, albo kiedy jest ono tylko skrajnie zaobserwowane, nie? Albo dotyczy ono konkretnej rzeczy, czyli jeżeli mówimy siema props po raz drugi, albo jeżeli mówimy o konkretnej rzeczy, na przykład zjawisku atmosferycznym, takim jak burze, i spotykamy się w dniu, kiedy burzy nie ma, nie? No to wiadomo.
Tak. No to widzisz, ja mam tak u siebie, że ja proszę o nagrania zawsze przed. Ja potrzebuję nagrań nie stricte, czy te z zachowaniem problemowym również, natomiast potrzebuję nagrań ogólnych, czyli jak pies łazi po mieszkaniu, jak odpoczywa, jak jest głaskany, jak dostaje posiłek, co robi wtedy, jak się bawi i tak dalej. Ja proszę jakby o nagrania, im więcej różnych sytuacji, tym lepiej dla mnie, ponieważ po samych takich nagraniach jestem już dużo w stanie wyciągnąć na przykład z zakresu komunikacji psa i komunikacji opiekunów względem psa albo tego, jak oni czytają komunikaty, no bo u mnie ta komunikacja gdzieś tam jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o pracę, i to mi daje bardzo szeroki obraz tego, co się dzieje z psem w domu po prostu.
Nie? Nie chcę nikogo urazić, ale zazwyczaj ludzie, którzy potrzebują pomocy behawioralnej, mają problem z czytaniem komunikatów, więc ja zazwyczaj nastawiam się na to, że zależy od problemu oczywiście. Jeżeli widzę, że ankieta jest od osoby, która dużo już zrobiła, która potrzebowała tego i tamtego, zaraz mi wytłumaczy, co się dzieje u ciebie, że widzę coś przed kamerą. I się śmiejesz teraz.
To jest zwierzyniec domowy. Okay. Tak zwana mucha.
A, mucha to była. Widzisz, ja się zastanawiałem, czemu jager ci wskoczył na biurko, ale coś widziałem na kamerze właśnie i nie wiedziałem, czy ciśniesz beczkę.
Ona może tu się jeszcze kilka razy pojawić, nie?
Władca much. Więc często ja się nastawiam na to, że ta komunikacja leży, nie?
Tak, to znaczy ja też nastawiam się na to, że komunikacja leży, Natomiast chcę, nagrania pozwalają mi ocenić, jak bardzo leży. I zdarzały się sytuacje, że dostawałem na przykład nagrania, gdzie ktoś, nie wiem, podnosił głos na psa. Albo że, nie wiem, właśnie dziecko na przykład zachowywało się względem psa jakoś tam. Typu, nie wiem, ostatnio miałem takie konsultacje przed treningiem posłuszeństwa, bo właściciele nie do końca wiedzieli, czy faktycznie, czy pewne zachowania są problemem behawioralnym, czy nie, i chcieli porozmawiać szerzej, więc umówiliśmy się najpierw na konsultację, zanim zaczniemy trening posłuszeństwa. To był 10-miesięczny beagle. No i na nagraniach dostałem jakieś tam nagranie z jego interakcji z jakimś dzieckiem znajomych i było tam widać sporo stresu po psie, a potem na spotkaniu wyszło nam, że właścicielka jest obecnie w ciąży i oczekują bliźniaków, więc wiesz, to była dla mnie ważna rzecz, bo gdybym nie dostał tego nagrania, to bym nie zaobserwował komunikacji psa względem dziecka, nie zwróciłbym im na to uwagi, no i później, gdyby coś, nie daj Boże, się stało, to czułbym się za to winny i odpowiedzialny, nie?
Pewnie, kumam. Także takie mamy różnice w tym.
Tak.
Same konsultacje przebiegają bardzo różnie i ciężko byłoby to, myślę, tutaj sprecyzować. Mm-hmm. Jakiś tam schemat jest oczywiście. U mnie jest jakby informacja, jak to będzie wyglądało dalej, gdzieś tam pod koniec, pewnie u ciebie też. Część konsultacji jest kontynuowana, część konsultacji kończy się na jednym spotkaniu. U mnie przynajmniej. Zaraz możesz dokończyć. Wiem, że ty na pewno dużo większy kontakt masz z ludźmi i dajesz tą możliwość nękania się kiedykolwiek.
Tak. U mnie, u ciebie też chyba konsultacja 2 godziny, czas trwania podstawowy. Natomiast tak, ja mam przyjętą taką strategię, która bardzo dużo mnie kosztuje czasu i energii, że ja umożliwiam klientom kontakt ze mną po konsultacji stały. W sensie mogą pisać na WhatsAppie do mnie, na jakichś tam wiadomościach, czy w jakimkolwiek innym miejscu. Zastrzegam sobie oczywiście prawo do tego, że odpisuję, jak mam czas. I bardzo często jest to odpisywanie po nocach, bo często pracuję do późna, więc odpisuję 1-2 w nocy na przykład. Ale tak, ja pozwalam klientom na ten kontakt. Wiadomo, że jeśli widzę po tych wiadomościach, które są do mnie wysyłane, że nie będę w stanie tego przekazać poprzez WhatsAppa, to informuję, że ta rzecz, którą potrzebują jeszcze omówić, wymaga kolejnego spotkania. I tak też informuję klientów wcześniej. Natomiast często udaje nam się fajnie niektóre rzeczy rozwiązać już WhatsAppem i po prostu przekazać klientom najważniejsze informacje. Udaje mi się przekazać najważniejsze informacje poprzez wiadomości.
To nie jest tak, że u mnie nie ma tego kontaktu w ogóle, bo ja dalej...
Ja tak, broń Boże, nie sugeruję w ogóle.
Ja mówię ludziom teraz, bo dostaję czasami maile, po pierwsze dostaję nagrania, też jeżeli o nie poprosiłem, komunikację gdzieś tam dalej poprzez mail czy przez SMS-a jak najbardziej. Rzadziej przez WhatsAppa, chociaż często przez tamten komunikator łatwiej się ludziom wysyła nagrania. Problem w WhatsAppie jest to, że na WhatsAppie masz ciągły dostęp i to daje możliwość ludziom korzystania z tego i właśnie zabierania tego twojego czasu. Nawet jeżeli to nie jest tak, że ty siedzisz i odpisujesz od razu, to mimo wszystko dostajesz tą wiadomość i wyświetla ci się do przeczytania i w głowie gdzieś, przynajmniej ja mam z tyłu, o Boże, ktoś coś tam pisał, coś tam się dzieje, nie? A ja na przykład, nie wiem, jestem sobie na treningu albo jadę na trening albo robię cokolwiek innego, i po prostu nie mam w ogóle czasu i głowy do tego w tym momencie, nie?
Zgadzam się, natomiast ja u siebie zawsze informuję, że tak, jeśli się dzieje coś palącego, nagłego albo coś w ten deseń, typu, nie wiem, mamy psa agresywnego i doszłoby do jakiegoś kolejnego pogryzienia.
Mów.
Dobrze, No, śmiało. Doszłoby do kolejnego pogryzienia na przykład, to wtedy klienci mają do mnie dzwonić. Jak widzę telefon, no to odbieram. Natomiast jeżeli chodzi o WhatsAppa, no to mnie osobiście wygodnie się tak komunikować z ludźmi. Często proszę ludzi o założenie grupy w domu, na przykład tam partnerka zakładają grupę na fejsie, ja jestem w tej grupie, znaczy na WhatsAppie jestem w tej grupie i się komunikujemy wszyscy razem. Też sprawdza mi się to na kursach, w sensie kurs psiego przedszkola lub podstaw posłuszeństwa. Jeżeli ktoś się decyduje z góry na 10 spotkań u mnie, jesteśmy na całym kursie, to mamy też stały kontakt przez WhatsAppa. Więc to mi się super, znaczy klienci są z tego zadowoleni. Ja byłem bardzo straszony, zanim zacząłem pracę jako behawiorysta, może nie tyle straszony, co ostrzegany przez osoby w branży, że jak pozwolisz klientom na kontakt z tobą, to będą go wykorzystywać i tego kontaktu będzie masa i tak dalej, i tak dalej. Ale w moim przypadku okazało się, że wcale tak nie jest i umożliwiając ludziom kontakt z tobą i mówiąc, że śmiało można pisać, dzwonić, wysyłać nagrania, to nie ma tego kontaktu aż tak dużo i nie jest on aż tak często wykorzystywany, jak byłem ostrzegany, że będzie. Oczywiście zdarzają się klienci, którzy potrzebują więcej kontaktu, mają więcej pytań albo coś takiego, ale większość moich klientów radzi sobie świetnie bez mojej pomocy. I tu jest ta kwestia też, którą ty poruszyłeś wcześniej, czyli tych kolejnych spotkań, które gdzieś tam proponujemy. Ja zawsze staram się rozwiązywać problem psa w jak najmniejszej liczbie spotkań. Jeśli mam jakieś rzeczy, które moim zdaniem wymagają kolejnego spotkania, to ja to sugeruję klientowi, nigdy nie narzucam i nigdy nie wymagam tego kolejnego spotkania. Ponieważ, i to jest też rzecz, o której za chwilę będziemy rozmawiać, ja staram się dla swojego spokoju psychicznego przenosić odpowiedzialność za pracę z psem na klienta, czyli tam, gdzie jest, gdzie ona powinna się odbywać. I myślę, że to jest jeden z największych problemów behawiorystów i naszej branży. No bo nie ukrywajmy, moim zdaniem trzeba mieć mocną psychikę w tej pracy, bo sytuacje są bardzo różne i trzeba się nauczyć nie brania na siebie odpowiedzialności za psa, klienta, z którym pracujemy. Mhm. No. To jest mega duży problem, mega często się z tym też zdarzam, rozmawiając z innymi behawiorystami, że no ludziom jest ciężko nie wziąć odpowiedzialności. A ja od początku jakby wiedziałem, że muszę tego pilnować i wiadomo, że to męczy głowę i często się zamartwiamy, żalimy się sobie nawzajem z jakichś tam sytuacji, bo są one trudne. Natomiast my jako behawioryści nie możemy sobie, moim zdaniem, pozwolić na to, żeby przejmować odpowiedzialność za to, co ktoś robi z psem i jak ta osoba będzie z nim pracowała. My dajemy wskazówki, dajemy sugestie, a to, co ktoś z tym zrobi, to jest już kwestia klienta i jego psa.
To prawda. Myślę, że do tej części takiego rozwinięcia samego ciężaru tej pracy gdzieś tam sobie za chwilę przejdziemy, ale to są chyba najważniejsze rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówić. Także nie bójcie się, że ja teraz zwrócę na tory te troszeczkę lżejsze, ale zamknę tutaj kwestię tego, jak wygląda nasza praca, bo sama konsultacja, o niej nie powiemy dużo, zależy od przypadku, różnie się dzieje. Oczywiście staramy się jak najwięcej zaobserwować zarówno gdzieś komunikacji między ludźmi a psem, między psem a ludźmi, między ludźmi a ludźmi, między psem a innymi psami, zależy od problemu, od tego, co się dzieje w domu. Props mnie tutaj maltretuje po prostu. I taką ostatnią rzeczą jest zebranie i wysłanie później klientowi, i tego nie robimy na konsultacji, tylko w swoim wolnym czasie, zebranie po prostu zaleceń. To jest taki jakby zamykająca część, która, na której często kończą się powiedzmy właśnie konsultacje. Zależy od problemu, o tym, o czym przed chwilą Mati mówił, o tym ingerencji późniejszej. U mnie takie zalecenia staram się wysyłać różnie. Zależy, który dzień tygodnia. Przyznam się, że to jest u mnie, jeżeli nie usiądę do tego od razu, to odwlekam to do ostatniej chwili i piszę to zazwyczaj wieczorem. Jak miało być do niedzieli, to wysyłam często o 23:30 na maila. Kiedyś wysłałem SMS-em na przykład, jeżeli ktoś się komunikował ze mną SMS-em, ale teraz już robię to tylko wyłącznie mailowo, żebym mógł wysłać wiadomość późno i mieć z głowy, że faktycznie była ona wysłana danego dnia.
Mm-hmm. Tak, no to jest prawda, z zleceniami jest największy problem, u mnie też, w sensie u mnie też się to zwykle przeciąga, ja w zależności od tego, kiedy mam konsultację, najczęściej jest to, daję sobie czas do końca tygodnia danego, typu tam przy konsultacjach od środy do piątku informuję, że to będzie do końca tygodnia, chyba że mam jakiś wyjazd albo jakieś zajęcia w akademii albo coś, no to wtedy informuję, że mi się przedłuży i że może to być początek przyszłego tygodnia. I to też różnie, bo niektóre zalecenia wymagają faktycznie dużo więcej pracy i przemyślenia tego, co i jak napisać. Często zdarzają się takie zalecenia, które są podsumowaniem bardziej tego, co już zostało powiedziane. Wtedy one nie są tak wymagające. Bardzo często i to jest rzecz, którą ja się mocno biłem na początku swojej pracy, bo miałem wrażenie, że kolejne zalecenia to jest kopiuj wklej po prostu, a potem zdałem sobie sprawę z tego, że to nie wynika, nie wiem, z mojej niekompetencji czy czegoś takiego, tylko na przykład z tego, o czym już nieraz mówiliśmy w odcinkach, szczególnie w odcinku o potrzebach, że leżą po prostu u klienta podstawy i my nie możemy jakby zacząć pracy stricte behawioralnej z problemem, no bo nie wiem, ten pies nie wychodzi na spacery, ten pies nie gryzie, nie liże, nie węszy, rzecz tego typu, tak? No i wtedy wysyłając zalecenia, no nie napiszesz klientowi, nie wiem, zacznijcie robić, robimy to poprzez, nie wiem, odwrażliwianie, tak? I stosujemy jakieś tam metody behawioralne i tak dalej, no bo tam nie ma podstaw, więc ja w takich zaleceniach wysyłam tylko podstawy, a rzeczy, które są stricte, pisze, że do tych rzeczy sobie będziemy wracać, nie? I okay. Tyle.
To widzisz, to ja to łączę. Ja informuję i naciskam na te podstawy, ale piszę gdzieś tam dalej o tych rzeczach, o których wtedy faktycznie to wygląda jak podsumowanie i mówię o tym, o czym mówiłem wreszcie jakby spotkania, nie?
No tak, to zależy bardzo, ale mówię o tym, że miałem sporo takich sytuacji, gdzie to było po prostu praktycznie kopiuj wklej, nie? Nie, i tak to wyglądało.
Zgadzam się z tobą. No i to też wtedy masz takie właśnie wyrzuty sumienia, nie?
Tak.
Że kuźwa, no tak się nie powinno robić. No,
tak, i masz wrażenie, że źle wykonujesz swoją pracę.
Trzeci pies, którego widzisz w tym tygodniu dalej, ma dokładnie ten sam problem i ujmiesz, nie wiem, dodasz trzy słowa tu, trzy słowa tam, ale to jest praktycznie to samo, co wysyłałeś do poprzedniej.
Dokładnie tak, dokładnie tak. No i też kwestia tego zawsze, że mówi się, że mamy indywidualne podejście, że każdy pies jest inny i w ogóle, a potem wysyłasz takie same zalecenia praktycznie jak poprzedni klient i masz w głowie takie ej, yo, what the fuck,
wiesz
coś
co?
Jest nie tak.
Ja teraz polecę Paulo Coelho, bo każdy pies jest inny, ale właściciele psów wszyscy pod pewnymi względami są podobni. Nie?
Tak, i popełniają te same błędy.
Tak, bardzo łatwo jest trafić na ludzi, którzy zachowują się po prostu identycznie, nie?
Zgadzam się.
Szczególnie właśnie w zaniedbywaniu tych podstaw.
Zgadzam się. No, więc zalecenia na koniec i jeszcze odpowiadając na takie szybkie pytanie, które bardzo często się pojawia, czy praca behawiorysty to jest bardziej praca z psem, czy bardziej praca z człowiekiem? Ja jestem zdecydowanie zdania, że jest to praca z człowiekiem.
Moim zdaniem, jeżeli któryś behawiorysta jest zdania, że to jest praca z psem, to coś jest nie tak.
Że praca z psem to jest, ale na przykład w schronisku.
No, tak, jak jesteście jeden na jeden, nie?
Tak.
Mnie wtedy w schronisku często nie obchodzi nawet, co się działo wcześniej z psem. W sensie to jest cenna informacja, jeżeli pies zagryzł trzech poprzednich behawiorystów, ale staram się, żeby to nie rzutowało na to, co się dzieje teraz między mną i tym psem.
Tak, jak najbardziej. No i o czym jeszcze można wspomnieć, to w ramach trochę takiej anegdotki, żartu i często prowadzi do śmiesznych sytuacji, przynajmniej u mnie, czyli to jak klienci mają wyobrażenie, jakie wyobrażenie mają klienci tego, jak będzie wyglądała konsultacja behawioralna i co im się wydaje, a jak to finalnie później wychodzi. Nieraz na konsultacjach słyszałem teksty, że ludzie czują się jak u psychologa. Często przed konsultacją ludzie mówili do swojego psa, że lekarz do niego przyjdzie. Albo coś takiego. Co bardzo ważne, często się zdarza, że klienci są mega zestresowani przed wizytą behawiorysty i nawet na początku. I no, trzeba to wyłapać i trzeba czasem rozluźnić atmosferę.
Wtedy, cytując klasyka, głęboki wdech, klata do przodu, cycki do przodu, dotknij bica i wszystko jest już w porządku, jest wyluzowane, nie?
Tak. Nie, może nie. Ja tak na pewno nie robię.
Natomiast jeszcze nie zdarzyło.
Natomiast rzucam żartem. Nie, no zdarza się mówić na przykład na spacerze do osoby, która idzie z psem i jest przerażona. Zdarza się powiedzieć, że brakuje jej tej pewności siebie nie, i że
no,
trzeba...
Nie, to jest cenna informacja. Nie, ja po prostu...
Ale wiesz, dotykanie bicka nie wchodzi w grę. Zresztą nie ma co dotykać. No, stres u klientów jest bardzo częsty, często klienci nie mają pojęcia w ogóle, jak to będzie wyglądać. Myślę, że my przyjdziemy i zaczniemy od razu pracować z psem, że nie wiem, my weźmiemy tego psa i wyjdziemy od razu z nim działać.
Tak, ta praca z psem to też różnie według ludzi wyglądać może, nie? Że my w ogóle weźmiemy tego psa fizycznie praktycznie i zaczniemy go przestawiać jak kręgarze kuźma.
Tak, ale masę razy miałem telefon o to, czy ja biorę psy do siebie, żeby je naprawić i czy oddaję gotowe psy.
Możemy to poruszyć w sumie, to jest rzecz, która jest troszeczkę bardziej treningowa moim zdaniem. Inaczej, jak to już występuje, to wtedy jest bardziej treningowa. Nie wiem, ile ośrodków takich jest w Polsce, ja kojarzę jeden, który już chyba nie działa, mam nadzieję, fingers crossed. I to jest słabe, znaczy tak, to jest słabe. To jest taka... Dla nas myślę, że to byłoby nawet lepsze, bo to jest to, co mamy w schronisku. Nie? Masz pracę jeden na jeden, załatwiasz sobie sprawę i później mamy psa, który jest świetny, jest adoptowalny i bla, bla, bla. Problem jest taki, że moment, w którym bierzemy tego psa ze środowiska, w którym trenował i te konsultacje się odbywały i człowiek, z którym pracował, czyli my w tym wypadku, i z którym ma więź, bierzesz go... Przerzucasz z powrotem na chatę, gdzie działo się wszystko wszędzie naraz. Mhm.
Dobry film, tak w ogóle.
Bardzo fajny. No i oglądałeś też na tym tableciku? Nieistotne. Tutaj taki backstage'owy żarcik. I nagle pies wraca do tego, co się działo wcześniej, nie? Bo ludzie dalej zachowują się tak samo, jak się zachowywali. Nawet jak im powiesz, żeby robili to, to i tamto, spiszesz te zalecenia, to oni tego nigdy nie widzieli nawet. Tak. Więc wymaganie od nich, żeby zachowywali się inaczej, też jest głupie, byłoby głupie z naszej strony. Także takie ośrodki, takie sytuacje mają sens rzadko, albo jeżeli to wygląda tak, że ta osoba przyjeżdża i tam ćwiczy z psem. Czyli tak, to jest takie powiedzmy połączenie jakiegoś hotelu z treningami, ale to musi być bardzo... Siema Jager. To musi być bardzo regularne wtedy, nie? To nie może być tak, że ktoś z Poznania przywozi psa do Rzeszowa, jedzie sobie i przyjeżdża raz na miesiąc i tyle, tylko że ewentualnie we Wrocławiu ja wziąłbym psa, który jest agresywny do domowników i ci domownicy przychodzą na innym terenie i wtedy to miałoby może ręce i nogi. Nie?
Tak, znaczy ja jestem w stanie zrozumieć przejęcie psa przez behawiorystę czy trenera w sytuacji, kiedy na przykład grozi psu eutanazja i ludzie się go boją totalnie, nie wiedzą, co mają z nim zrobić. Jakbym miał możliwość, to mógłbym takiego psa wziąć i spróbować zrobić cokolwiek przy założeniu, że po takiej rekonwalescencji nazwijmy to u mnie, jest kontynuowana praca nadal ze mną i pracujemy, spotykamy się na przykład raz w tygodniu i działamy. To jest jedna z opcji. Druga opcja jest taka, że psu grozi, nie wiem, oddanie, znaczy grozi. Jest grane oddanie psa do adopcji czy do hodowli, bo ludzie już są zmęczeni, nie radzą sobie, ale musiałbym faktycznie widzieć, że to są zaangażowane osoby, że one chcą pracować, że zależy im na tym psie, tylko że po prostu psychicznie już nie wytrzymują i potrzebują zrobić sobie urlop od psa i odpocząć, a nie mogą go oddać nigdzie indziej, typu schronisko, nic takiego. No to jestem w stanie przy takich dwóch założeniach rozważyć w ogóle taką opcję. Natomiast nie jestem zwolennikiem tego i nie popieram z jednego prostego powodu. Ja uważam, że najważniejsze w pracy z psem i rozwiązywaniu problemów psich jest stałe budowanie relacji z psem i budowanie zaufania między psem a opiekunem. I ja na tym też opieram swoją pracę. Często pomagam ludziom tą relację z psem budować poprzez zrozumienie i poprzez wspólne spędzanie czasu, wspólną pracę. No bo to jest dla mnie podstawa. Jeśli mam rozwiązać jakiś problem, to ja chcę, żeby to było na podstawie zbudowanej, dobrej relacji z psem. A nie da się zbudować relacji między psem a opiekunem, kiedy ten pies jedzie na 2 tygodnie do ośrodka i tam ma być odpracowywany.
No, komunikacja to jest komunikacja. Komunikacja też. Więź i budowanie jej z psem to jest podstawa i bez tego nie przeskoczysz. Więc to ma troszeczkę większy sens treningowo, nie? Mhm. Czyli jeżeli wy macie super relację z psem, co prawda to byłoby bardzo głupie moim zdaniem oddawać psa w obce miejsce w takim momencie, ale dajesz do trenera na jakąś tam konkretną rzecz i on pracuje z tym i później pracujecie razem. Trochę większy sens, still,
ale still not great. Bez sensu. Yes.
No i co? O tej naszej pracy i tych klientach, no to tak jak Mati mówił, czasami ludzie myślą, że to będzie pstryknięcie palcem.
To jest klasyk.
Magiczna różdżka. Nie?
Tak. Mati, ja mam tylko jedną prośbę do ciebie. Staraj się mówić prosto do mikrofonu. Bo ci się bujanie mode włączyło.
Bo ja w ogóle tutaj, wiesz, dawno mnie tu nie było, nieprofesjonalnie, ale faktycznie ja powinienem mieć Majka w jednym miejscu, nie nachylać się nad komputerem.
Ciao, kontynuuj.
A więc magiczna różdżka, tego typu rzeczy, przycisk. Nie ma czegoś takiego, wiem, że już to pewnie wiecie, ale ludzie często dowiadują się dopiero właśnie na konsultacjach czy na treningach. I to jest często szok. Nie? Mhm.
Tak, ja osobiście już po takim czasie, kiedy działam, nauczyłem się, może to brzydko zabrzmi, odrzucać takich klientów na etapie wstępnej rozmowy telefonicznej, bo to słychać po kliencie, który liczy na to, że ty przyjdziesz i zrobisz tak, a słychać różnicę między klientem, który faktycznie liczy się z tym, że to będzie wymagało pracy. I terapia behawioralna jest procesem, więc ja jak słyszę w pierwszych rozmowach, że klienci chcą czegoś na już, to ja od razu informuję, może trochę hiperbolizując, mówiąc nad wyraz, że to będzie wymagało pracy, że to nie jest rzecz, którą zrobimy od tak, i tak dalej, i tak dalej. Po czym taki klient nie odzwania, nie umawia się na konsultację później. Czy jest mi wtedy źle z tym? Trochę tak, bo boję się, że ten pies trafi do jakiegoś behawiorysty, który mu powie, że tak, zrobimy to w jedno spotkanie. A z drugiej strony wiem, że więcej by mnie to kosztowało, gdybym poszedł na taką konsultację. I później spotkał się z tym, że nie zrobiłem nic, bo dalej jest problem, nie?
No, to są cięższe sytuacje i w sumie możemy sobie w ten sposób przejść do tych sytuacji, do tych trudności w naszej pracy i tego, co najciężej gdzieś tam u nas siedzi, leży nam na sercu. tacy klienci, o których ty teraz wspominałeś, trafiają się dosyć rzadko, bo zazwyczaj jak już ktoś łapie za telefon, pisze maila czy cokolwiek, to faktycznie chce pomóc swojemu psu. Zdarzało mi się parę śmiesznych sytuacji w ten sposób, w sensie śmiesznych. No, z perspektywy tego psa na pewno nie śmiesznych, ale kiedyś koleś się zapytał, jak mu powiedziałem przez telefon. To też takie wyciąganie przez telefon rad też się zdarza. W sensie, dobra, to co ja mam zrobić? Ja czuję, że ta osoba to najchętniej chciałaby, żebym teraz rozmawiał z nią godzinę i na tym zakończył, nie? Darmowa teleporada. Ale zdarzyło mi się na przykład telefon od osoby, która po tej rozmowie tak ironicznie zapytała, aha, to co, najlepiej to kanapę sobie wrzucę do kojca i przeprowadzę się do tego psa, będę z nim spał, nie? Chodziło o lękowego psa, który boi się burzy, odgłosów i tak dalej na dworze, który, jak się domyślacie, spał w kojcu, nie?
No.
No. Także mamy takie sytuacje, które trzeba odrzucić, które trzeba zniechęcić klienta, albo to nawet często nie jest zniechęcanie celowe, to jest poinformowanie, jak to będzie wyglądało, jeżeli się spotkamy i taka osoba twierdzi, że to nie jest faktycznie dla mnie i idzie sobie wtedy do Zbyszka K9 i mają porozumienie, nie?
Tak, no i to jest problem nasz, w sensie, który musimy sobie radzić później my w głowie, że ten pies nie dostanie pomocy takiej, na jaką zasługuje, tylko faktycznie zostanie mu założona obroża elektryczna, użyta kolczatka czy coś w ten deseń. No bo nie oszukujmy się, awersja, o której też pewnie kiedyś sobie zrobimy osobny odcinek, jest skuteczną metodą pracy. To jest jakby... przynosi efekty, może nie tyle, że jest skuteczna, co przynosi efekt szybko, może niedługotrwały, ale ten efekt jest widoczny dla opiekuna i dlatego tak dużo osób wybiera jednak awersję, bo po prostu chcą tych efektów i to trochę różni nas, behawiorystów, od trenerów K9, Zbyszków i Kazików i Tadeuszy.
Obojętnie jakie imię, ważne, żeby było moro.
Tak. Więc no, to jest ciężka sytuacja i z tym musimy sobie radzić. Ja ostatnio miałem taką sytuację, gdzie dostałem telefon od klienta, od klientki, że pies ma 4 pogryzienia na koncie i dostali jakby, nie wiem na jakich zasadach, zgodę na eutanazję tego psa, tylko ostateczna decyzja miała należeć do nich. Poinstruowałem, dostałem SMS-a z terminami, zaproponowałem termin spotkania, no i skończyło się brakiem odzewu po stronie klienta. No i wiecie, w głowie masz prostą odpowiedź na sytuację, czyli pies trafił pod igłę. To i niestety, ale musisz się liczyć z tym, że to nie jest twoja wina i nie jest to twoja odpowiedzialność. Ty chciałeś pomóc, zaoferowałeś się. Częstym problemem też u nas jest to, że wiesz, nasze usługi kosztują, nie? A ludzie próbują, może nie celowo, ale próbują często grać nam na emocjach, pewnie też się z tym zderzasz, że dzwonią z trudnym przypadkiem, wymagającym pomocy, pracy, dochodzi do kwestii stawek i nagle słyszysz wycofanie po stronie klienta. No i masz takie... I co masz zrobić? Powiesz, że okej, zróbmy to za darmo?
Powiem tak, raz tylko zdarzyła mi się licytacja, faktyczna licytacja normalnie. Zdarzyło mi się rozkładanie na raty. No i ja mam też tak, że tutaj wracamy do odcinka na temat tego, czy kupować, czy adoptować psy. Mam dla psów z fundacji i dla schronisk zniżkę w konsultacjach behawioralnych, bo uważam, że tacy ludzie, którzy jakby wykonali już taką jakiś ruch, należy to jakoś w jakiś tam sposób wyróżniać. Moim zdaniem przynajmniej, taka jest moja opinia. I w ten sposób chociaż staram się powiedzieć tym ludziom, że super, cieszę się, oczywiście mówię im to też, ale że cieszę się, że robią coś takiego, że zrobili coś takiego. A dodatkowo gdzieś tam moja moralność wtedy, jeżeli staćcie na przykład na psa z hodowli, no to staćcie na behawiorystę, nie? I to o tym też rozmawialiśmy
tak.
W tamtym odcinku.
Tak, znaczy to zniżka jak najbardziej, rozkładanie na raty też jest zawsze jakąś opcją, no ale mnie się zdarzyło, że klienci ewidentnie chcieli mojej pomocy, ale za darmo. No a jednak no, trzeba się z tym, że ja się utrzymuję z tego, tak? Więc...
Tak, no... Praca, nie? A nie.
Raz na jakiś czas można sobie pozwolić na to, żeby faktycznie pomóc temu psu. Tylko z drugiej strony taki człowiek, którego nie stać, a bardzo chce pomóc psu, też inaczej prowadzi z tobą rozmowę. Całkowicie inaczej to wygląda. I takich klientów też miałem. Że chcieli bardzo pomóc, chcieli współpracy, a nie było ich stać i ta rozmowa wyglądała całkowicie inaczej. Finalnie skończyło się właśnie zniżką, rabatem, już nie pamiętam dokładnie, czy tam też rozłożeniem na raty, ale to czuć po ludziach, nie? A zdarzają się osoby, które po prostu ewidentnie próbują grać ci na emocjach i wrzucić cię mentalnie w trudną sytuację, żebyś poczuł współczucie i liczą na to, że ty przyjedziesz za darmo, nie? I pomożesz psu.
Nie, to takie sytuacje u mnie tylko w erze. Przepraszam, musiałem. Nie, to takie sytuacje u mnie to się zdarzały i będą zdarzać, ale tylko z psami schroniskowymi, z którymi ja mam relacje, z którymi pracowałem długo. Nie mówię o tym, że nie wiem, dzisiaj wyszedłem pierwszy raz z tym psem, to teraz automatycznie jak ktoś go adoptuje, no to pewnie śmiało będę jechał do was 3 godziny i zrobimy to za darmo, no ale w momencie, w którym ktoś adoptuje, nie wiem, bingo, nie wyobrażam sobie, żeby w momencie, kiedy pojawią się jakieś problemy albo problemy, o których ja wiem, że się pojawią jakby na starcie, które ciężko jest jakby w schronisku przepracować, to ja wychodzę od razu z pierwszą pomocą i informacją, słuchajcie, jakby co, dzwońcie. Obojętnie o której godzinie ten pies ma nie trafić z powrotem do schroniska, robimy wszystko z tym i ja wam oczywiście pomagam, nie? No ale to jest jakby sytuacja schroniskowa, nie?
Tak, no to całkiem inny temat, nie? Bo no. U mnie wyglądałoby to w takiej sytuacji dokładnie tak samo. No, także to jest chyba taki jeden z większych problemów, który mamy. No i to się wiąże z całością, czyli braniem na siebie odpowiedzialności, czy tym, co już mówiłem wcześniej, nie? Często bierzemy tą odpowiedzialność za psa na siebie za bardzo, niepotrzebnie, angażujemy się za mocno. Przynajmniej ja tak mam, jeszcze się tego nie wyzbyłem. I poświęcamy, wiesz, konsultacja u mnie to jest 2 godziny, koszt to jest 200 zł, 220. A czasu i pracy włożonej później w ten konkretny przypadek masz 20 roboczych godzin, nie?
Tutaj nastała cisza, bo Mati ewidentnie za bardzo się przejmuje. Jeżeli 20 godzin poświęca na dwugodzinną konsultację. Ale no tak, no trzeba mieć troszeczkę twardsze serce, nie wiem jak to nazwać, nie iść zbyt bardzo emocjonalnie, o może tak, łatwo się przywiązać do psa, którego już poznasz, na przykład zobaczyłeś, widzisz, że jest fajnym psiakiem i cokolwiek, ale coś tam się dzieje, albo łatwo myśleć o sytuacji, w których nie pojechałeś na konsultację, ale słyszałeś, że grozi eutanazja, ale no, trzeba mieć mental przestawiony na to, że nie wszystkim da się pomóc, nie wszystkim psom, tak jak mówiliśmy na początku, to jest praca głównie z ludźmi, tak naprawdę, wbrew pozorom, więc nie wszystkim ludziom da się pomóc, bo często idziesz do psa i to jest moim zdaniem dużo bardziej, dla mnie przynajmniej cięższe, pies wcale nie ma jakichś wielkich, gigantycznych problemów, problemy leżą bardzo po stronie człowieka i człowiek nie chce tego zaakceptować, ludzie unoszą się, kierują się ego i tak dalej. Bardzo często zdarza mi się jechać na konsultacje, gdzie są dwa sprzeczne fronty i dzwoni kobieta i ona potrzebuje pomocy i ona chciała pomocy już od 2 lat, powiedzmy, ale mężczyzna się na to nie zgadzał bo on tych problemów nie ma, bo on silnie ściągnie psa do nogi, ten pies uderzy o kolano i on idzie grzecznie przy kostce, więc on nie jest reaktywny ze mną. I ten problem według takiej osoby nie istnieje. To jest dla mnie dużo większy problem, szczerze powiedziawszy, bo ciężko jest wtedy jakby określić się i przystawić i jechać do takich ludzi, gdzie już się tak naprawdę czasami nastawiasz na negatyw przed przyjazdem.
Tak. No i problemy w człowieku, w opiekunie też są taką kolejną rzeczą problematyczną. U mnie często jakby mam problem z osobami, które mentalnie sobie nie radzą i to one mają problem po prostu same ze sobą. I z jednej strony chciałoby się im pomóc, a z drugiej strony wiesz, że nie powinieneś tego robić i powiedzenie takiej osobie, że potrzebuje wsparcia terapeuty, psychiatry czy coś takiego w sposób nieurażający i w sposób delikatny jest często problematyczne dla mnie, nie?
Wydaje mi się, że jestem mniej delikatną osobą niż ty po prostu, wiesz?
Chyba jesteś.
Bo mam troszeczkę mniejszy z tym problem. Uważam, że jeżeli ktoś ma taki problem ze sobą i wyżywa się na psie, to ja nie mam problemu i cisnę, w sensie cisnę, to nie jest cisnę, że o, to bo, to ty masz ten problem, tylko nie mam problemu, żeby powiedzieć coś takiego.
Tylko no, ciśnięcie, znaczy wyżywanie się na psie to jedno, a po prostu nieumyślne przekładanie swoich lęków, stresów na psa to drugie, nie?
Tak, no to znaczy tak, nie zdarzyło mi się sugerować nikomu, kto ma problemy z pewnością siebie na przykład, żeby poszedł do psychologa, bo właśnie cycki do przodu i cokolwiek. Zdarzało mi się sugerować ludziom, którzy ewidentnie mieli problem taki troszeczkę większy. Nie chodziło o pewność siebie, chodziło o na przykład nieprzepracowanie jeszcze odejścia poprzedniego psa. I chęć oddania psa do schroniska nowego, bo ja jeszcze nie jestem jednak gotowy na to na przykład. To w takiej sytuacji zdarzało mi się polecać udanie się do ludzkiego specjalisty. Bardzo często mam ochotę polecić, ale to jest w ogóle już takie, jeszcze tego nie zrobiłem, ale to już jest takie bardziej skrajne, przynajmniej u mnie i wydaje mi się, że u ciebie też, z dziećmi. Moment, kiedy mam sytuację, kiedy dziecko jest strasznym problemem, brak komunikacji międzyludzkiej, bo ci dorośli ludzie nie potrafią, rodzice, przekazać temu dziecku i zapobiec sytuacjom jakimś i po prostu dają rozwijać się temu samemu, podkopując sobie tak naprawdę dołek i tu mam często takie, że kurde, weźcie, zróbcie coś z tym dzieciakiem, bo po pierwsze nie macie żadnej kontroli nad nim, nad tym, co się dzieje tutaj w tym domu, rządzi wszystkimi, a pies chodzi i unika tego dziecka jak tylko może, nie?
Tak, no tutaj u mnie się często w takich sytuacjach pojawia, no, brzydko
Dławnik
mówiąc...
dla dziecka, przepraszam.
Brzydko mówiąc, psychologia i wytłumaczenie klientowi, że po prostu wypunktowanie sytuacji, w których widać, że pies ma problem z dzieckiem i wytłumaczenie klientowi, że jeżeli nic z tym nie zrobią, to będziemy walczyć z wiatrakami, nie? Po prostu.
No tak, tylko że to jest jedno i często ludziom, wiesz, możesz czasami człowiekowi praktycznie powiedzieć bez dodania słowa, nie wiem, psycholog czy specjalista, powiedzieć coś, co jest prawie dosłowne i ktoś ci przytaknie i widzisz, że nie zrozumiałeś.
Tak. No ale wiesz, no
robimy to, co możemy, tak? W takiej sytuacji. No i też ja wiem, że dzieci są też czułym punktem i jak powiesz rodzicowi, że słuchaj, nie dajesz rady i potrzebujesz pomocy specjalisty od dzieci, to jest dużo cięższe dla tego człowieka zazwyczaj, niż jak powiem komuś, że słuchaj, udałbym się do specjalisty na twoim miejscu, bo nie robisz sobie z tym i z tym i przerzucasz to na psa. Dużo ciężej te dwie rzeczy u ludzi wychodzą, nie?
Tak. No, u mnie też dużo mi pomaga fakt posiadania psa, jakiego posiadam. w rozmowach z klientami. I fakt, nie wiem, Kamy i jej traumy, bo to są rzeczy, które otwierają trochę klienta na to, nie? Ja nie muszę mówić danej osobie, że hej, idź do terapeuty, bo ewidentnie sobie nie radzisz, tylko mogę powiedzieć, że miałem tylko sytuację w domu, nie? I że moja narzeczona ma problem po traumie z naszym poprzednim psem i że ona skorzystała z pomocy terapeuty i jej to pomogło. I często to ludziom daje takie, okej, nie jestem sam, inni też mają tak jak ja, więc spoko, spróbuję, nie?
Dobra, ostatnia rzecz, która w sumie nie wiem, czy jest istotna do powiedzenia, bo już o tym mówiliśmy, ale właśnie chodzi o szanowanie swojego czasu. Mati mówi o poświęceniu 20 godzin na jedną konsultację, może jest to trochę skrajne, ale generalnie siedzenie w domu, nawet spisywanie tych, w sensie ja to liczę w konsultacje, ale spisywanie zaleceń, myślenie, zastanawianie się nad jakimś psem, odpowiadanie później na maile czy wiadomości na WhatsAppie czy gdziekolwiek, ale nawet siedzenie u kogoś za długo, bo ktoś jeszcze ma jedno pytanie, albo ty sam stwierdziłeś, że kurde, jeszcze tego nie ugryźliśmy, ale to też nie nadaje się na zostawienie i zrobienie drugiej wizyty, nie? Bo brakuje nam 15 minut, a z 15 minut robi się pół godziny. Nie? Czyli brak szacunku do samego siebie praktycznie.
Tak,
do
tak.
Swojego czasu.
No, można to tak określić. U mnie częstym problemem są klienci w kontekście braku szanowania swojego czasu, są klienci, którzy widać, że są mega zaangażowani i oni chcą wiedzieć, chłoną tą wiedzę, robią notatki. Z jednej strony to jest przyjemne, jak możesz swoją wiedzę przekazać takim ludziom i widzisz, że oni się cieszą i to jakby sprawia, że ty chcesz tam siedzieć, mimo że wiesz, że ty jesteś już pół godziny po czasie, ale no kurde, takich klientów się bardzo szanuje i mam mniejszy problem psychiczny, mniejszy problem do siebie o to, że przedłużyłem konsultację u klienta, który faktycznie jest zaangażowany i widzę po nim, że chce, niż u klienta, który traktuje mnie tak o, fajny, dobra, przyszedł, pogadał, poszedł, nie?
To prawda, no to wracamy do tego, do tych, nie wiem, przynajmniej w moim doświadczeniu, zazwyczaj mężczyzn, którzy są tacy właśnie, o, ja to tam figo-fago, dla mnie to nie jest żaden problem, a ta twoja praca to w ogóle śmieszne i wymyślone, nie?
Tak. No tak jest czasami i z takimi klientami nie chcesz siedzieć dłużej, nie chcesz spędzać u nich więcej czasu. Natomiast jak widzisz, ja tak mam, że jak widzę zaangażowanych klientów, to nie boli mnie to tak bardzo, że przedłużyłem, o ile mogę w ogóle, bo czasami jak mam konsultację i po niej coś innego, no to fizycznie nie mogę sobie pozwolić na przedłużenie, tak? Natomiast najgorsze są te konsultacje, które są ostatnimi w danym dniu, bo albo jak masz dużą przerwę do następnego klienta, to masz takie... No i też ja jestem gadułą, tak? Więc ja często jak się rozgadam w danym temacie, to ciężko mi skończyć, nie?
No tak, ja znowuż jestem rozbiegany i mam tak, w sensie nie mówię, że ty nie jesteś, ale ja często mam tak, że mówię coś i nagle, szczególnie jak ludzie są niezaawansowani, że tak to nazwę, i często mówię, dobra, bo poruszymy teraz tą kwestię, ale dobra, to ja powiem to teraz, żebym nie zapomniał. I nagle mówię to i wracam do tamtego i nagle mam takie coś, że 15 minut mówię o czymś, o czym mogłem powiedzieć w 10 i nie dodawać do tych rzeczy, albo dodać to w podsumowaniu tylko na przykład, nie? Że w ogóle to zapomnieliśmy o, nie wiem, wychodzeniu na smyczy takiej i takiej.
Tak. To znaczy tutaj też jest kwestia raz, że nasza, że ja też zdarza mi się być bardzo roztrzepanym i skakać po wątkach w trakcie konsultacji i nad tym mocno pracuję. Natomiast są też klienci, którzy skaczą bardzo od tematu do tematu. Nie skończymy jednego, leci pytanie z kolejnego. I trzeba się nauczyć zarządzać nie tylko swoim czasem w trakcie konsultacji, ale też czasem klienta po prostu i tego, o co cię klient pyta, bo to często prowadzi właśnie do tego, że jesteś, minęło ci godzina 30 konsultacji, a ty nagle patrzysz i masz jeszcze 20 pytań do zadania, kluczowych dla problemu i masz takie, no ciekawe, macie czas po zakończeniu, możemy przedłużyć?
No, to nawet często nie kończy się na rozmowie o psie czy tam danym problemie, tylko gdzieś w prywatnych rzeczach.
Tak, tak.
Gdzieś
tak,
ostatnio tak. rozmawiałem z klientem o jego byłej karierze jako piłkarza ręcznego w latach 70.
No, ale to też jest ważny aspekt naszej pracy, że my też musimy umieć porozmawiać z klientem nie tylko o psach i klienci raczej doceniają często.
Tak, często otwierają się w ten sposób.
Tak, nie? Tak, tak, tak. Tak trochę sprzedażowo-marketingowo, jeśli zahaczysz klienta czymś, o czym on ci może opowiedzieć albo w czym może ci doradzić, to później łatwiej przyswaja twoje rady i to, co ty mówisz do niego. Więc to jest też ważna rzecz. I co? A, no i jeszcze, jak już jesteśmy przy trudnych klientach, no bo taki klient, który skacze po wątkach, jest klientem trudnym. To jest częste pytanie, które zadajemy gdzieś tam na kursach ludziom, kim dla nich jest trudny klient. Bardzo często ja słyszę od ludzi, właśnie tych kursantów, że osoba, która jest wszechwiedząca, czyli on wie wszystko lepiej, osoba, która mówi mało, w sensie jest taka nieśmiała i trzeba ją ciągnąć za język. Natomiast takich klientów można szybko przeskoczyć, moim zdaniem, i można bardzo szybko sprawić, że jednak zaczną cię słuchać albo zaczną mówić. Dla mnie najtrudniejszym klientem jest osoba, która liczy na to, że to ja zrobię całą robotę.
Czyli pstryknięcie palcem, magiczna różdżka.
Tak. I magiczne różdżki są dla mnie najtrudniejsze obecnie, bo wcześniej faktycznie klient nieśmiały był problematyczny, bardziej niż wszechwiedzący. Natomiast z takimi już się nauczyłem pracować, ale magiczna różdżka jest trudna psychicznie dla mnie po prostu.
Dla mnie jest, może nie psychicznie, ale jest to, nie jest to łatwa rzecz, bo tacy ludzie często nie chcą słuchać w momencie, w którym dowiadują się, że to jednak będą musieli włożyć jakąś pracę.
Tak, właśnie miałem powiedzieć, że magiczna różdżka często kończy się grochem o ścianę.
Mhm. I to jest konsultacja, na której w trakcie, czy tam trening, na którym w trakcie wiesz, że to już nie ma sensu.
Tak, dalej, to ty już widzisz po 15-20 minutach konsultacji, że czekasz tylko na te 2 godziny, żeby wyjść, bo...
Bo gadasz po prostu. I tak. To gadasz pusto, nic się nie klei, ten czas wtedy się dłuży zazwyczaj.
Dokładnie. Prowadzisz monolog i wiesz, że nic z tego nie wyjdzie.
No. Dla mnie tak na koniec jeszcze bym dodał, że chyba takim najcięższym klientem jest to, kiedy faktycznie weszła jakaś presja, bo potencjalne oddanie psa, uśpienie psa, czy cokolwiek, nie? Kiedy ludzie mają z góry, z zewnątrz na przykład narzucone, że to musi się wydarzyć i ta pomoc zazwyczaj oczywiście nie wygląda w ten sposób, w sensie wymagania co do pomocy nie wyglądają w ten sposób, że musicie tego psa ogarnąć, kropka, tylko musicie go ogarnąć w ciągu miesiąca, bo już po raz trzeci mieliśmy policję, bo psy szczekają, kiedy wychodzimy i mamy lęk separacyjny.
Tak, to jest też trudny, ciężki przypadek.
W ogóle jakbym miał jedną rzecz wrzucić, jakbyś mi kazał, to powiedziałbym, że lęk separacyjny jest chyba najcięższy, bo jest najdłużej zajmującą rzeczą i najbardziej frustrującą, bo idzie bardzo wolno. Często ludzie nie mogą sobie pozwolić na zostawanie w domu, pracują i tak dalej, nie?
Zgadzam się. Lęk separacyjny jest problemem behawioralnym, który rozważałem przez chwilę w głowie nad zrobieniem osobnej konsultacji, całkowicie inaczej płatnej w kontekście lęku separacyjnego.
3000.
No nie przesadzajmy, ale...
Za pół godziny.
Po prostu osobna pozycja w cenniku, w ofercie jako lęk separacyjny, nie? Bo to był wniosek, który się wysunął w mojej głowie po tym, jak w tym roku, na początku tego roku miałem chyba z 7 albo 8 lęków separacyjnych zgłoszonych, z czego 3 zostały wyprowadzone, a pozostałe nie, ponieważ zaangażowanie w pracę ludzi nie istniało.
No.
I ludzie po prostu nie. Bo oni nie mają tego, bo oni nie mają czasu, bo oni nie mają to, bo oni nie mają możliwości i tak dalej, więc no sorry.
No, do tym to nie, to chyba na pewno wpadnie kiedyś
odcinek. No, 100%. Cały, 100%. No to co? To czy chyba z grubsza...
Nie udało się zamknąć w godzinach.
Staram nie udało się.
Jego ubezpieczyć, ale mamy godzinę 5.
Jest git.
Ale myślę, że to jest istotny odcinek z serduszka, serduszek właściwie.
Tak.
I niezbędne tutaj.
Tak. I mam nadzieję, że tym odcinkiem przybliżyliśmy wam trochę to, jak to... Jak to wygląda i z czym się zmagamy.
Dokładnie. Wsio.
Yes.
Dzięki wielkie za słuchanie nas. Fajnie was było widzieć.
Tak. Drodzy mili, trzymajcie się.